kochani, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana. Na rozdziale pierwszym będziemy dzisiaj czytali wersety od 15 do 37. Jan świadczył o nim i wołał: to był ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali: kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, ale wyznał: ja nie jestem Chrystusem. I pytali go: kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? A on powiedział: nie jestem. A oni: jesteś tym prorokiem? I odpowiedział: nie jestem. Wtedy go zapytali: kim jesteś? Abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszy. I zapytali go: czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani tym prorokiem? Odpowiedział im Jan: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To jest ten, który przyszedłszy po mnie, uprzedził mnie, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Działo się to w Betabrze, za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną człowiek, który mnie uprzedził, bo wcześniej był niż ja. Ja go nie znałem, ale przyszedłem chrzcząc wodą po to, aby został objawiony Izraelowi. I świadczył Jan: widziałem ducha, wstępującego jak gołębica z nieba, i spoczął na nim. A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: na kogo ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Ja to widziałem i świadczyłem, że On jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał tam Jan i dwóch z jego uczniów. A gdy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział: oto Baranek Boży. I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem. Posługa Jana Chrzciciela przed przyjściem i publicznym osługiwaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa jest jedną z najważniejszych posług, jeśli nie najważniejszą, sprawowaną przez człowieka na tej ziemi. Pan Jezus, kiedy dawał świadectwo o Janie Chrzcicielu, mówił, że nie narodził się żaden większy z kobiet niż Jan. Na czym polegała wielkość Jana Chrzciciela? Kiedy patrzymy na niego i porównamy go chociażby z Eliaszem, nie uczynił wielkich cudów. Nie było wskrzeszeń, nie było uzdrowień, nie było pomnażania chleba. Nic takiego Jan nie czynił. Jan był głosem wołającym na pustyni. I nie chodzi tylko o to, że był on w miejscu pustynnym i trzeba było do niego przyjść, ale był w bardzo trudnym okresie historii cielesnego Izraela. Z jednej strony mogło wydawać się, że Jerozolima za Heroda jest u szczytu bogactwa, że świątynia jest tak piękna i tak cała Jerozolima została wyremontowana i budowana przez Heroda, że była jednym z ładniejszych miast w Imperium Rzymskim. Kiedy Józef Flawiusz pisał o świątyni w czasach Heroda, pisał o złocie, pisał o marmurach i pisał o tym, że kiedy w południe szło się w stronę Jerozolimy, to od złota odbijało się światło słoneczne i oślepiało ludzi. Ale to była pustynia. To była pustynia, to byli ludzie, którzy nie znali Pana. Nie znali Boga i nie byli posłuszni Jego przekazaniom i Jego woli. Z jednej strony byli Sadyceusze, którzy zachowywali się jak Rzymianie, nawet dawali sobie helenistyczne imiona. Z drugiej strony byli Faryzeusze, którzy stworzyli swoje prawo, swoje interpretacje i wyżej cenili swoich nauczycieli niż proroków Starego Testamentu. Jest to czas pustyni, czas milczenia Boga. Między prorokiem Malachiaszem a Janem Chrzcicielem, który daje świadectwo o Chrystusie, jest 400 lat milczenia. Bóg nie przemawia. Jerozolima ma Słowo Boże spisane Starego Testamentu, ale je interpretuje na swój sposób. I w dużej mierze przypomina to czasy przed wyprowadzeniem z Egiptu Żydów. 400 lat niewoli, milczenia i Bóg na pustyni powołuje tego, który ma wyprowadzić lud. Ma im wskazać na baranka paschalnego i na Boga jako tego, który jest Panem Izraela i który kontroluje jego los i wszystko ustanowił. I Jan, i jego świadectwo, i jego życie jest kluczowe dla nas. Jest kluczowe dla Kościoła, dla Jerozolimy Bożej, dla Bożego Izraela. Kluczowe, żebyśmy zrozumieli, kim jest Mesjasz i w jaki sposób my, podobnie jak Jan Chrzciciel, mamy przygotować ludzi na spotkanie z Jezusem, w jaki sposób zwiastować Go i na Niego kierować wzrok tych, którzy może myślą, że wierzą, może chodzą do jakichś świątyń, może nawet powołują się na imię Jezusa, ale nigdy Go nie poznali i nie doświadczyli Jego łaski. Kim był Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel był kaznodzieją upamiętania. Nie był człowiekiem, który mówił słowa gładkie i przyjemne. Był człowiekiem, który mówił o wielkim problemie grzechu i o konieczności upamiętania się i wyznania, że jest się grzesznikiem i ma się wielki, wielki problem z grzechem. I można w różny sposób myśleć, że wskazuje się ludziom problem grzechu. Znam ludzi, którzy wszystkim wkoło wskazują niebiblijność Kościoła katolickiego, ale tak naprawdę oni chcą ludzi przeciągnąć z jednej instytucji do drugiej instytucji. Ale nie mówią o najważniejszym problemie każdego człowieka, problemie grzechu, problemie tego, że są przeciwnikami Bożymi i przez Boga będą sądzeni. Jan w swojej posłudze pokazuje, że uświadomienie problemu grzechu jest przygotowaniem drogi Pańskiej, jest zrównaniem tej drogi i pokazaniem człowiekowi, że on nic nie może sam uczynić. I bez świadomości powagi, okropieństwa grzechu nie może być mowy o jakimkolwiek uwierzeniu. Jezusa jako Pana, jako Zbawiciela, jako tego, który jest antidotum na jad grzechu. Jest ciekawe, że czytamy, że Jan świadczył o nim i wołał. Jan świadczył o Jezusie i wołał i wskazywał na potrzebę Mesjasza. Żył on naprawdę w trudnych czasach, w czasach wielkiego duchowego upadku Izraela. Co ciekawe, Jan Chrzciciel od samego początku swojego życia był tym, który wskazywał na Zbawiciela. Warto na to zwrócić uwagę, że pierwszą osobą, której przekazał on wieść o Chrystusie, była jego matka, Elżbieta. Świadectwo o tym wydarzeniu przekazuje nam ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale, w wersetach od 39 do 45. W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc Twego łona. A skądże mi to, że matka mego Pana przyszła do mnie? Gdy bowiem głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie, a błogosławiona, która uwierzyła, spełniło się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana. I jest to niezwykłe. Sześciomiesięczne dziecko w łonie swojej matki zostaje napełnione Duchem Świętym i już wykonuje dzieło, do którego zostało przed założeniem świata powołane przez Boga. Już wskazuje na tego, który jest odpowiedzią, który jest Panem. Ale ta historia też pokazuje nam ważną rzecz, o której współczesny świat zapomina, że dziecko w łonie matki już jest w pełni człowiekiem w oczach Bożych. Może być napełniony Duchem Świętym. Może nawet wykonywać pracę dla Boga, jeśli Bóg tak postanowi. Jan Chrzciciel od samego początku jest tym, który nie wskazuje na siebie, ale wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Jest niewiele od Niego starszy, bo raptem to jest 6 miesięcy. Jest Jego kuzynem według ciała, ale wie, że Chrystus był zanim On był. I nie wie to z powodu ciała, tylko z powodu Bożego objawienia. Z powodu tego, że jest tym, który został powołany do życia po to, by dawał świadectwo o Jezusie Chrystusie i by przygotował ówczesny Izrael na przyjęcie Jezusa jako Mesjasza, jako Pana, jako Zbawiciela. Co nam apostoł Jan mówi o Janie Chrzcicielu? Werset 15 rozdziału 1 Ewangelii Jana mówi: Jan świadczył o nim i wołał. To ten, o którym mówiłem, ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. Jan urodził się przed Chrystusem, ale wie on, to Chrystus był pierwej niż on był. Wie, że nie jest tu mowa tylko o człowieku, ale o tym, który jest Słowem Boga, Logosem, tym, który jest naprawdę Panem i tym, który świadczy o Bogu Ojcu. I Jan zdaje sobie sprawę z tego, czego nie zdawał sobie sprawę chyba nikt oprócz niego w tym czasie w Izraelu, że Jezus jest Mesjaszem nie tylko w znaczeniu tego, który odbuduje potęgę Królestwa Dawidowego, ale że On jest Bogiem, że On jest Panem, że On jest tym, który włada Izraelem i który Izraela wybrał. W przeciwieństwie do większości Izraelitów nie patrzy na Jezusa przez pryzmat ciała, nie patrzy na Jezusa przez pryzmat tego, że to jest Jego kuzyn, ale patrzy przez pryzmat tego, co objawił mu Bóg, co objawił mu Duch Święty o Jezusie Chrystusie. Gdyż Duch Święty przez wszystkie pokolenia, przez wszystkie wieki wskazywał świętym na Chrystusa jako Pana, jako tego, który jest doskonałym Panem, Zbawicielem Kościoła. Tak było w Starym Testamencie, tak jest to doskonale widoczne w posłudze Jana Chrzciciela. Później czytamy w wersetach od 16 do 18 prawdę o Jezusie Chrystusie, o tym, kim On jest i jak On jest ważny dla Kościoła, jak powinniśmy Go szanować i jakie łaski przez Niego otrzymaliśmy. Czytamy. A z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę, albo za łaską, w zależności od tłumaczenia. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Jan Chrzciciel wiedział to, co tutaj nam przekazuje Jan Apostoł. Wiedział o Jezusie. Wiedział o Chrystusie, że z Niego i przez Niego otrzymaliśmy łaskę za łaską. On jest tym, którego lud Boży otrzymał pełnię wszystkiego. Pierwszą łaską, którą otrzymał lud Boży, otrzymał Izrael, było Boże Prawo. Była to łaska dlatego, gdyż w tym prawie objawiona jest Boża natura, Boża świętość, Boża sprawiedliwość. Bez tego prawa nigdy byśmy nie zobaczyli powagi grzechu i potrzeby Zbawiciela. Co prawda, ewangelista Jan pisze, prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza. Ale pamiętajmy, że to prawo jest prawem Bożym, duchowym, doskonałym. Że jest to prawo Chrystusowe. I za każdym razem, kiedy jesteśmy wzywani w Słowie Bożym, żeby przykazania Chrystusowe wypełniać, i ktoś ma wątpliwości, gdzie te przykazania są, otwórzmy Księgę Wyjścia na rozdziale 20 i je przeczytajmy. Jest to łaska, że Kościół ma objawioną wolę Boga. Jest to łaska, gdyż prawo, jak pisze apostoł Paweł do Galatów, prowadzi do Chrystusa. Prawo jest tym pedagogiem, które nas karci, które napomina, które pokazuje, że nie jesteś sprawiedliwy. Nie jesteś święty i bierze cię za rękę i prowadzi do Chrystusa. Czy to nie jest łaska? Mieć świadomość tego prawa, mieć świadomość grzechu, mieć świadomość problemu, jaki wiąże się z byciem potomkiem Adama. Bez prawa nie ma upamiętania. Bez prawa nie ma nawrócenia. Ci, którzy odrzucają prawo, odrzucają ważną posługę Kościoła, posługę wskazywania na ratunek w Jezusie Chrystusie. Prawo też zapowiedziało, że przyjdzie Ten, który je wypełni i który wypisze je na tablicach już nie kamiennych, ale na tablicach serc. Pierwszą łaską, którą Chrystus wyświadczył Izraelowi, Chrystus, przedwieczne, odwieczne Słowo Boże było nadaniem prawa. Dlatego też apostoł Jan, zobaczcie, jak często w swoich listach zwraca uwagę, że cechą charakteryzującą chrześcijan jest przestrzeganie przykazań Bożych. W pierwszym swoim liście Jan, w drugim rozdziale, w wersetach 3 do 6 pisze, a potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Lecz kto zachowuje Jego Słowo, w Nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Potem poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim trwa, powinien sam postępować tak, jak On postępował, czyli wypełniać prawo. W tym samym liście, w 5 rozdziale, w wersetach 2 i 3, Jan pisze, potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. W drugim liście zaś, w 6 wersecie pisze, na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według Niego postępować. Dekalog przez lud Boży jest traktowany jako wielka łaska Boga wobec nie tylko Kościoła, ale całej ludzkości, żeby wskazać na grzech i szukać pomocy u Boga, który jest Bogiem jedynym. Dlatego też czytamy: łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. I to jest kolejna łaska, że Syn Boży, Chrystus, nas wyswobodził. On jest personifikacją Bożej łaski, Bożej prawdy, który przychodzi i za nas wypełnia prawo. Pokazuje, że ono jest święte, że jest prawdziwe, że jest niezmienne. Dlatego też Jan w swoich listach pisał, że jeśli w Nim jesteśmy, postępujemy jak On i wypełniamy Boże prawo. Jeśli grzeszysz, jeśli łamiesz Boże przykazania, nie masz co się łudzić. W tym momencie jesteś w upadku, w grzechu. Oddaliłeś się od Chrystusa, nie przebywasz w Jego obecności. Potrzebujesz upamiętania i powrotu. Wyznania: tak, zgrzeszyłem, wiem, że Ty mnie usprawiedliwiłeś, że Twoją łaską jestem usprawiedliwiony, ale nie mam akceptacji na grzech, bo doświadczyłem podwójnej łaski. Łaski, że wypisałeś w moim sercu i w moim umyśle swoje prawo i łaski, że mnie usprawiedliwiłeś i że dla Ciebie i przez Ciebie wieczność spędzę z Bogiem Ojcem. I to w Nim mamy pełni. Dlatego też Bóg pokazał nam te dwie łaski, że mamy Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. To stanowi jedność. Łaska za łaskę. Jedno wynikające z drugie. I razem tworzy to spójną całość. Jeśli z chrześcijańskiego przesłania wyrzucimy prawdę moralną, jest to pozwolenie na grzech. I jest to zaprzeczenie prawdzie o Nowym Przymierzu. Że polega ono na odmianie serc i na wypisaniu na tych sercach prawa Bożego. Nie jest to mały błąd, tylko uderzenie w jedną z podstaw doktryny chrześcijańskiej. Pamiętajmy o tej prawdzie, którą podkreślali święci wszystkich wieków. Stoimy na dwóch nogach: prawdzie przykazań i prawdzie łaski. Jedno drugie umacnia i dlatego jesteśmy tymi, którzy trwają w Bogu i to widać. Ale też w Jezusie Chrystusie został nam pokazany Bóg. Jego pełnia, Jego doskonałość, Jego nienawiść wobec grzechu. Tak wielka nienawiść, że posłał swojego Syna na drzewo krzyża i odwrócił się, kiedy ludzka natura Syna była karana za mój i Twój grzech. I w wersecie 18 czytamy: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. I znów, o co tutaj chodzi? Po pierwsze, Jezus opowiadał, kiedy był na ziemi. Po drugie, Jezus jako odwieczne Słowo Boga, On opowiada nam o Bogu. I żaden człowiek, choćby nie wiem, jak twierdził, że widział w pełni Boga, nigdy nie widział, jest kłamcą. Zaprzecza Chrystusowi jako doskonałemu Słowu Ojca, który pokazuje na Ojca i który jest zawsze w łonie Ojca i który zawsze jest jedno z Ojcem. Jest to uderzenie w prawdę, że Jezus jest Bogiem. Jeśli ktoś mówi, że widział Boga, nie wiem, w niebie przebywał, nie wiadomo, co tam robił i opowiada różne szczegóły o Bogu, o tym, co tam się dzieje. Jeśli ktoś mówi, że chce poznać Ojca, to musi poznać Syna. Boga poznajemy bowiem przez Chrystusa, który jest Słowem Bożym, żywym, wcielonym, ale też Słowem zapisanym na kartach naszych Biblii. Chcesz poznać Boga? Czytaj Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. i tam poznasz pełnię, która może być dla człowieka objawiona, i otrzymasz łaskę za łaską. Zrozumiesz i zobaczysz pełnię. Jan Chrzciciel był człowiekiem pełnym Ducha Świętego. Po 400 latach milczenia zjawia się wielki prorok Izraela. Prorok, który wskazuje na Chrystusa jako wypełnienie wszystkich Bożych obietnic. I wiedział Jan Chrzciciel, że jest posłany po to, żeby dać świadectwo o Chrystusie. Nie o sobie samym, nie budowaniem siebie, swojej pozycji kaznodziejskiej, ale po to, żeby wskazywać na Chrystusa. Bo jego celem, tak jak każdego sługi Chrystusowego, było wywyższenie Zbawiciela. I taka postawa winna towarzyszyć Twojemu i mojemu życiu. Jest to postawa prawdziwych sług Bożych, przepełnionych Duchem Świętym. Oni wskazują tylko na Chrystusa. Nie będą mówili, że to oni, nie wiem, rozpalając kimś Ducha Świętego, że oni coś czynią. Tylko po wykonanej pracy powiedzą: sługami bezużytecznymi jesteś. U Jana widać dokładnie jego postawę sługi, niewolnika Bożego, który został przez Boga powołany do wykonania konkretnego zadania. Kiedy Bóg uzna, że Jan to zadanie wypełni, Jan wiedział, że Pan go powoła i że jego życie wtedy się skończy. Wiedział, że jest zadanie, jest czas i trzeba wykonywać to zadanie. Jan Chrzciciel był człowiekiem, który był znany w Jerozolimie. Był znany w Izraelu. Ludzie do niego się schodzili, słuchali go i nic dziwnego, że Żydzi posłali z Jerozolimy, żeby zapytać, kim Jan jest. Dlaczego to czyni? Jakie jest jego posłannictwo? I wsłuchajmy się w jego świadectwo o sobie samym, które składa w wersetach od 19 do 28. A takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś, i wyznał, a nie zaprzeczył, ale wyznał: ja nie jestem Chrystusem. I pytali go: kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? A on powiedział: nie jestem. A oni: jesteś tym prorokiem? I odpowiedział: nie jestem. Wtedy go zapytali: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszy i zapytali go: czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani tym prorokiem? Odpowiedział im Jan: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To jest ten, który przyszedłszy po mnie, uprzedził mnie, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Działo się to w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Postawa Jana jest postawą bardzo pokornego sługi. Faktycznie w tym momencie na nim była skupiona uwaga wszystkich Żydów, i kapłanów, i ludzi prostych, którzy przychodzili i dawali się ochrzcić chrztem upamiętania, którzy wyznawali swoje grzechy, którym Jan, a tak naprawdę Bóg przez usta Jana, objawił, jaki wielki problem oni mają. I Jan mógł wpaść w pychę. Ale nic takiego się nie stało, bo był człowiekiem duchowym i wiedział, jakie jest jego zadanie tu na ziemi. Jan mówi: ja nie jestem Chrystusem, nie jestem Mesjaszem. Mówi: ja nie jestem prorokiem, o którym prorokował Mojżesz. To jest ten prorok, na którego Żydzi czekali, który bezpośrednio od Boga będzie otrzymywał przesłanie i będzie je przekazywał ludowi Izraela. Oczywiście chodziło tu o Jezusa, o tego, który od Boga bierze i przekazuje dalej. Jan nawet nie czuł się godny być porównywany z prorokiem Eliaszem, ale to nie miało znaczenia. Jan wiedział, jakie jest jego zadanie i dlatego śmiało o tym zadaniu mówił. Nie jest ważne, kim jest, ważne, co czyni i kogo wam zwiastuje. Jan śmiało mówi słowa z Księgi Izajasza, które były dzisiaj czytane, z 40 rozdziału, werset 3. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Jan mówi, ja jestem tym głosem. Ja jestem głosem, który woła, który wskazuje na ważną rzecz. Jan jest głosem wzywającym do upamiętania, do wyznania grzechu, do zobaczenia swojego problemu, do zobaczenia tego, że nie wystarczy urodzić się jako cielesny potomek Abrahama, ale trzeba mieć też wiarę Abrahama. I Jan wiedział już też, że Chrystus już jest, że przebywa wśród tych, nawet, którzy pytają. Jan wiedział, że chrzest, którego on udziela, jest chrztem upamiętania, chrztem wyznania grzechów i świadomością niezbędności łaski Bożej. Ale Jan postrzega też siebie jako mniejszego od niewolnika, kiedy myśli o Chrystusie i jego posłudze. Dlatego mówi, nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego obuwie. A był to obowiązek niewolników domowych. Kiedy wracał pan z dworu, mieli mu ściągnąć obuwie, mieli umyć jego nogi. Jan mówi, ja jestem niegodny. Niegodny być jego niewolnikiem. Jestem zupełnie niegodny tej pracy. I myślę, że jest to kolejna cecha każdego sługi Bożego, że człowiek wie, że nie jest godny i że jest to łaska, że może dla Pana wykonywać pracę. Jest to dar. Jest to coś zupełnie niezasłużonego. Ale myślę, że Jan jeszcze wiedział, że Pan jeszcze nie będzie ściągał sandałów, ale jego praca dopiero się rozpoczyna. Że wychodzi do Izraela, żeby wykonywać pracę, żeby chrzcić duchem, zanurzać ludzi w Ducha Świętego, żeby ci, którzy są duchowo martwi, po jego posłudze byli ożywieni i żeby mieli wiarę charakteryzującą Izrael i żeby nie ciała były obrzezywane, ale serca. Żeby nie tylko ciało było zanurzone w wodzie, ale żeby cały człowiek był zanurzony w Duchu Świętym i mógł żyć na sposób Boży, według Bożych zasad, Bożych prawd, kierowany łaską Bożą. I kiedy Jan, Chrzciciel, zobaczył Jezusa, nie miał wątpliwości, kim On jest. On wiedział, że Jezus jest Chrystusem. Ciekawe jest to, że ci, którzy mieli oznajmić ludowi o przyjściu Zbawiciela, zupełnie zawiedli. Zawiedli kapłani, zawiedli ci, którzy mieli pilnować porządku kościelnego. Dlaczego zawiedli? Bo odeszli od tego porządku. Bo zaczęli inny porządek regulować, bardziej zgodny z ich wolą, z ludzkimi oczekiwaniami, z piękną świątynią. Zaczęli myśleć politycznie, że trzeba z Rzymem się dogadać i zapomnieli o swoim powołaniu. Ale Bóg nie zawiódł. Bóg uczynił zgodnie z tym, co przepowiedział przez usta proroków i świętych Starego Testamentu. Bóg powołał człowieka, Jana Chrzciciela, żeby ten dał świadectwo o Chrystusie, a później przyszedł jego syn. I czytamy o tym w wersetach od 29 do 34. A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną człowiek, który mnie uprzedził, bo wcześniej był niż ja. Ja go nie znałem. ale przyszedłem chrzcząc wodą po to, aby został objawiony Izraelowi. I świadczył Jan, widziałem ducha wstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim. A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, na kogo ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym. Jan, kiedy zobaczył Jezusa, powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oto Baranek Boży, który raz na zawsze swoją krwią skutecznie obmyje swój lud. Oto ten, który miał przyjść, który był zapowiedziany, którego cieniem był baranek paschalny. Jan zaś mówił o grzechu wcześniej i wzywał do upamiętania. A Chrystus? Ten gładzi wszelki grzech. On nie tylko mówi o problemie grzechu, ale on ten problem rozwiązuje raz na zawsze. Chrystus Pan, doskonały baranek paschalny, który zostaje złożony za swój lud. Świadectwo Jana wynikało nie z tego, że on był tak mądrym człowiekiem, ale z Bożego objawienia. Tak jak Jan o tym mówi. Widziałem ducha wstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim. Ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, na kogo ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym. Jan świadczył, że to Jezus jest Synem Bożym, że jest tym doskonałym barankiem, że jest tym, który jest dzieckiem Boga, jego własnością, który też jest Bogiem. Bardziej dokładny opis tej sytuacji znajdujemy w Ewangelii według świętego Mateusza w 3 rozdziale i chciałbym, żebyśmy też ten fragment przeczytali. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. A ów Jan miał ubranie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im, plemię żmijowe, kto was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne upamiętania. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko. I zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszone. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymał go, mówiąc, ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jako gołębica i przychodzącego na niego i rozległ się głos nieba. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Jan Chrzciciel Człowiek, który zwiastował upamiętanie, który mówił o grzechu, który mówił o tym, że życie Izraela Bożego powinno być owocne. Przychodzili do niego ludzie, dawali się ochrzcić. Ten chrzest miał szczególną rolę. To zanurzenie w wodzie pokazywało: jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem, mam problem z grzechem. Potrzebuję oczyszczenia. Kiedy przychodzi Jezus, żeby się ochrzcić, Jan Chrzciciel robi słusznie. Mówi: to ja potrzebuję oczyszczenia od ciebie. A ty przychodzisz, żebym ja cię ochrzcił? Wiedział, że faryzeusze i saduceusze, widząc Jezusa, który jest chrzczony chrztem janowym, powiedzą: grzesznik, nie Mesjasz, nie Syn Boży, tylko ten, który ma problem z grzechem. Tak jak żołnierz, tak jak prostytutka, tak jak jakiś lewita, który nie wykonuje swojej pracy. I Jan doskonale o tym wiedział, dlatego próbował powstrzymać Jezusa przed tym krokiem. Wiedział, kim jest Jezus i wiedział, kim On jest. Wiedział, że nawet nie jest godzien nosić Jego butów i ma Go chrzcić, ale Jezus powiedział: musi być wypełniona wszelka sprawiedliwość. I Jezus temu się poddaje, pokazując swoją cudowną naturę Syna Bożego, który do końca wypełnia dzieło Boże. I był to też element niezbędny dla naszego zbawienia. Dlatego, żeby wszelka sprawiedliwość była wypełniona i żeby ta sprawiedliwość była Tobie i mi przypisana. Staje to wypełnione i wtedy Bóg potwierdza Jezusa jako swego Syna, umiłowanego, jednorodzonego, tego, który jest jedno z Ojcem. W tym czasie Jan doskonale wiedział, że jego misja dobiega końca. I jako człowiek, który raduje się, widząc wypełnienie Bożej obietnicy, widząc bliski koniec swojej służby i że rzeczywiście przychodzi ten, który będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym, a nie tylko w wodzie, który nie tylko będzie wskazywał na problem grzechu, ale będzie rozwiązaniem tego problemu, który nie będzie już mówił tylko o prawie zewnętrznym, ale wypisze to prawo na sercach i umysłach ludzkich. Jan wie, że następuje cudowna rzecz. Jan doświadcza tego, czego doświadczył Mojżesz, wyprowadzając Izraelitów z Egiptu. Z daleka widzi to, co jest obiecane. Z daleka doświadcza, że Bóg wszystko wypełnia i ma pewność tego. I co robi on dalej? W wersetach od 35 do 37 czytamy: nazajutrz znowu stał tam Jan i dwóch z jego uczniów. A gdy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział: oto Baranek Boży. I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jan, jak przystało na sługę Chrystusowego, na człowieka pełnego Ducha Bożego, wysyła swoich uczniów do Jezusa. Dwaj pierwsi uczniowie Jezusa są uczniami Jana. Jan daje o nich świadectwo. I na dobrą sprawę jednoznacznie z tekstu greckiego wynika, że to on ich popycha ku Jezusowi. Wcześniej nauczył swoich uczniów o upamiętaniu, o odwróceniu się od grzechu, ale posyła ich do tego, który jest tym, który zanurza w Duchu Świętym, który przemienia serca i umysły i który jest Bożym Mesjaszem. Jan ma cudowną cechę sługi Bożego. Nie zabiega o swoją chwałę, nie zabiega o liczne grono uczniów koło siebie, ale zabiega o to, żeby ci, którzy są uczniami Jego, poszli raczej za Chrystusem niż za Nim. Żeby słuchali głosu Chrystusa, a nie Jego i żeby byli uczniami Tego, który darzy życiem, Pana życia, Słowa Bożego, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Dlaczego świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie i o sobie jest dla nas tak ważne? Jest ono kluczowe dla Kościoła. Pokazuje prawdę, że zwiastowanie prawdziwe o Chrystusie opiera się na prawie i na łasce. I nie ma tutaj miejsca na to, żeby jedna z tych rzeczy została odrzucona, bo wtedy będzie to albo legalizm i myślenie, że da się wypełnić Boże przykazania, albo antynomianizm, czyli odrzucenie wszelkiego prawa i myślenie, że Bóg się zmienił i że Bóg kocha nieprawość i w związku z tym, że zostaliśmy zbawieni, możemy sobie żyć, jak nam się żywnie podoba. Jak to mówi się, hulaj dusza, piekła nie ma. Nie. I jeśli mamy skutecznie zwiastować Ewangelię, jeśli chcesz prostować drogi Boże wśród swoich bliskich i dalekich, z którymi masz kontakt, mów im o grzechu i mów im o łasce. Mów im o dekalogu i mów im o Chrystusie, który raz na zawsze wypełnił wszystkie wymagania zakonu i jest naszym Zbawicielem. I nie może być żadnej akceptacji grzechu. Musi być dyscyplina kościelna, w kościele i musi być mówienie ludziom o problemie grzechu. Kiedy we wtorek miałem dziwną rozmowę, to jedynie, co mogłem powiedzieć na sytuację tych ludzi, to mogłem powiedzieć, macie problem grzechu. I mogłem wskazać na dekalog i na Chrystusa jako rozwiązanie. Diagnoza i lekarstwo. Jasne i klarowne. Chociaż może gorzkie momentami dla człowieka cielesnego. I może wymagające dyscypliny, tak jak każde leczenie, nawet ludzkie, ale niezbędne. I jako Kościół zostajemy powołani do tego, żeby idąc do ludzi, w jednej ręce trzymać prawo, w drugiej Ewangelię. I żeby mówić, te dwie łaski Ci przynoszę. Łaskę za łaską Ci przynoszę, żebyś z tego mógł człowieku skorzystać. I mamy świadczyć o prawie i Ewangelii i o tym, że wszelka sprawiedliwość ciągle ma być wypełniona, że została wypełniona w Chrystusie i że dzięki Chrystusowi jest dostępna dla nas. Zresztą, czyż nasz Pan o tym też nie mówił w wielkim nakazie misyjnym? On nie mówił, idźcie i głoście tylko łaskę. On powiedział, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. I niech świadectwo Jana o Chrystusie będzie naszym świadectwem. A świadectwo o Janie też niech nas doskonale opisuje jako sługi wielkiego Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.